to jest oczywiście klasyczny repertuar, bo Symfonia Paryska, Mozarta czy Johann Christian Bach to także kompozytor jednak przypisywany do epoki klasycznej, także to nie ulega wątpliwości, że to jest klasyczny repertuar.
No i potem jeszcze Gluck przecież jest, prawda?
Oczywiście Gluck, jak najbardziej, Orfeusz i Eurydyka, suita z tej opery, przełomowej opery w ogóle w historii, myślę. Także to repertuar na wskroś klasyczny, chociaż repertuar, który nastręcza badaczowi sporo trudności takich interpretacyjnych, powiedziałbym.
Zacznijmy od pierwszego punktu programu. Johann Christian Bach, mniej znany syn Johanna Sebastiana. Dlaczego? Mniej zdolny czy po prostu mniej grywany?
Nie, to wręcz przeciwnie. Bardzo znany syn. Myślę, że koło Karla Filipa Emanuela Johann Christian Bach, tak zwany Bach londyński, to bardzo znany właśnie z jego rozległej progenitury kompozytor. Właściwie jego twórczość już nie jest związana z kontrapunktem, z polifonią, z poprzednią epoką, z twórczością ojca. To bardziej już wprowadzenie do klasycyzmu muzycznego. Wzrastał w atmosferze stylu galant, zupełnie inne traktowanie orkiestry. Także to kompozytor dość znany, właściwie gdyby nie Mozart, to może nawet byłby najbardziej znany z tamtego czasu. Mozart zresztą poznał jako młody chłopiec, poznał Johanna Christiana Bacha, poznał jego twórczość i był pod niezmiernym wpływem tej twórczości, zwłaszcza podobieństwa możemy znaleźć w koncertach fortepianowych Mozarta, gdzie podobne techniki, umieszczenie kadencji pod koniec pierwszej części. Dużo podobieństw możemy zauważyć właśnie pomiędzy twórczością Wolfganga Amadeusza Bacha londyńskiego, gdzie ten Bach londyński jest inspiracją dla młodego Mozarta.
A londyński dlatego, że tam pomieszkiwał?
Po prostu tworzył w Londynie. Zresztą tutaj znowu musimy zaakcentować taką nietypową sytuację dla Anglii, w której to głównie kompozytorzy przyjezdni robili wielką karierę. Jakoś w XVIII wieku Anglicy nie dorobili się swojego geniusza muzycznego, no bo na początku Handel, potem właśnie kompozytorzy włoscy, no i Bach londyński, który także najpierw zrobił karierę w kręgu opery włoskiej, a potem już w Londynie.
Przejdźmy teraz do Mozarta, zanim dwa słowa na temat Glucka, bo Mozart będzie reprezentowany w piątek dwoma swoimi utworami. Pierwszy z nich to jest koncert skrzypcowy D-dur, który podobno po raz pierwszy będzie wykonany w Poznaniu. Jak to się stało, że w końcu tak dużo tych koncertów Mozart nie napisał na skrzypce?
Z tym koncertem wiąże się trochę właśnie problemów. Sprawa autentyczności tego koncertu podzieliła badaczy od pierwszego jego wykonania, które z dużą dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, że miało miejsce dopiero w 1907 roku, podobnie jak wydanie tego koncertu. Tak późna data pierwszego wykonania tego dzieła prawdopodobnie związana jest z tym, że bardzo późno to dzieło zostało zakwalifikowane do katalogu Koechla, do drugiej edycji tego katalogu, a druga edycja, jak wiadomo, miała swoją premierę w 1905 roku.
A katalog Koechla po prostu porządkuje wszystkie dzieła Mozarta.
Myślę, że katalog Koechla to jak wyrocznia, bo jeżeli tam dzieło jest zakwalifikowane do tego katalogu, no to uznaje się za mozartowskie. No to zważmy, że to dzieło pojawia się późno, u progu XX wieku. No to nic dziwnego, że pierwsze wykonanie, o którym wiemy, to rok 1907, a zatem nie powinno także dziwić, że ono nawet w polskim życiu muzycznym pojawia się dość późno, bo w ogóle jego premiera była późna. Zresztą to dzieło, jego stylistyka nie jest jednoznaczna i tutaj pojawiają się pewne pytania co do autorstwa samego Mozarta. Możemy powiedzieć, że tu jest obecny styl mozartowski i w takim ogólnym pojęciu stylu mozartowskiego to jest koncert, który się tu mieści. Ale gdy już się przyjrzeć solowej partii skrzypiec, tym wszystkim wirtuozowskim zabiegom, podwójnym oktawom, skokom interwałowym, takiej typowej brawury instrumentalnej, no to nie pasuje do utworu skrzypcowego datowanego wedle katalogu Koechla na rok 1777. Bo przecież 2 lata wcześniej jeszcze Mozart pisał beztroskie, leciutkie koncerty skrzypcowe. One są zupełnie inne niż właśnie ten koncert D-dur KV-271A. Takie ma oznaczenie. No i tu kolejne pytanie. W 2 lata miałaby się dokonać tak wielka przemiana stylu kompozytorskiego u Mozarta, stylu z jasnych, beztroskich stron stylu galant do wirtuozerii skrzypiec? I kolejne pytanie. Przecież Mozart, no wprawdzie sprawnie grał na skrzypcach, ale nie był wirtuozem skrzypiec w takim samym stopniu, w jakim był wirtuozem fortepianu. Zresztą jego ojciec trochę go krytykował za to, że nie poświęca zbyt wiele czasu na ćwiczenia na skrzypcach, bo ma ku temu talent, a tego nie robi, mógłby więcej osiągnąć, jeśli idzie o ten instrument. Ale jednak to fortepian był tym sercem Mozarta wirtuoza, a nie skrzypce. I tu kolejne pytanie, no i skąd taki wirtuozowski koncert u Mozarta w 1777 roku? Bo to jeszcze jest na ładnych parę lat przed okresem wiedeńskim, bo w Wiedniu tak naprawdę Mozart rozwija skrzydła. Wcześniej jeszcze można powiedzieć, że ten idiom tutaj się kształtuje, nie jest tak jednoznaczny.
Czyli sprawa wysoce podejrzana, powiedziałabym, mówiąc tak może bardziej komicznie.
Muszę tutaj to wszystko opatrzyć pewną taką klauzulą niepewności, ponieważ być może badacze mają już dzisiaj, ja nie dotarłem do takich jakichś bardziej jednoznacznych źródeł, które by to interpretowały i rozstrzygały ten spór. Jedna z koncepcji mówi, że jest to mozartowski materiał muzyczny, ale w aranżacji znacznie późniejszej i to w aranżacji, która powstała w kręgu francuskim, ponieważ tu podobieństwa z francuską szkołą skrzypcową i kompozytorską są jednoznaczne i tak niektórzy badacze to interpretują. I to muszę tutaj podkreślić, ale to jest tylko wciąż koncepcja czy też hipoteza. Jednoznacznej odpowiedzi tutaj nie mamy. Póki co trzymamy się tego, że to jest w katalogu Kechla i to jest koncert skrzypcowy Mozarta. Jednakże, jeśli się bliżej tutaj przysłuchać, no to pewne pytania możemy postawić.
Teraz jest symfonia, która zwieńczy to nasze spotkanie właśnie piątkowe. Symfonia, a też o bardzo specyficznym takim tytule.
To jest symfonia, o której mówimy, że to jest symfonia paryska. Symfonia powstała w 1778 roku na zamówienie Józefa Legros, francuskiego śpiewaka, ale także dyrektora Concert Spirituel, takiego słynnego przedsięwzięcia koncertowego w XVIII wieku, które w zamierzeniu miało być konkurencją dla sezonu operowego, wtedy kiedy z racji roku liturgicznego nic się nie działo w operze, na początku te koncerty miały wypełniać pewną lukę. Z czasem to oczywiście ta funkcja uległa zmianie, ale takie były początki. No w każdym razie symfonia, w której Mozart wychodził naprzeciw gustom paryskim. Ojciec Leopold przestrzegał go trochę, że Francuzi lubują się w muzyce dość hałaśliwej, takiej nieskomplikowanej. No, nie ulega wątpliwości, że tutaj trochę krytykował ten francuski gust. Podobnie też Mozart naśmiewał się trochę, czy też może drwił trochę z takiego umiłowania Francuzów do na przykład rozpoczęcia utworu tutti unisono, czyli wszyscy grają dość właśnie tak fanfarowo, hałaśliwie tę samą melodię. Taki zabieg dość prosty, by nie powiedzieć prostacki. Jak wiadomo, no wszystko możemy powiedzieć o muzyce Mozarta, ale nie to, że była prostacka, to było obce jego poetyce muzycznej. Jednakże Mozart honoruje taką manierę francuską i przecież symfonia tak się rozpoczyna. Ale potem w przebiegu odchodzi od tych francuskich manieryzmów, podnosząc poprzeczkę dla francuskiej publiczności, stosując fragmenty polifoniczne, fugowane. Także finałowa część rozpoczyna się od tutti al piano. To taka zabawa z tą manierą francuską. Także ta symfonia jest wyjściem naprzeciw francuskiej estetyce, ale jest dla tak zwanych wyrafinowanych uszu, można powiedzieć. Także myślę, że tu Francuzi znaleźli coś dla siebie, ale ten słuchacz bardziej przygotowany, uczony, także tutaj może też mieć dużo radości z tej muzyki.
No i została nam jeszcze do omówienia kompozycja Christopha Willibalda Glucka. To będą fragmenty stricte instrumentalne.
To są fragmenty z przełomowej w historii opery kompozycji Orfeusz i Eurydyka. Dlaczego to jest ważne dzieło? Otóż w tym dziele ostatecznie Gluck rozprawia się z taką wirtuozowską, popisową operą okresu baroku, kiedy prymat wiedli śpiewacy, kiedy oni nawet dyktowali, można powiedzieć, kompozytorom, jak ma wyglądać ta opera. Ich wpływ był tutaj przemożny. Ważny był ich popis, ważna była koloratura. Czasami nawet kosztem prawdy dramaturgicznej czy psychologii. Orfeusz i Eurydyka jest ważnym dziełem, ponieważ prezentuje inny model opery. Dramat zbliża się tutaj do muzyki. To nie jest jeszcze pełna realizacja koncepcji Glucka. Ta pełna to Alcest. Tam najpełniej realizuje się właśnie jego reforma, bo tak się zwykło w podręcznikach historii określać koncepcję Glucka, reforma opery. Orfeusz, tutaj suita, kilka opracowań na orkiestrę, dwie arie, trochę muzyki baletowej, bo tu trzeba wspomnieć, że Orfeusz i Eurydyka ma także fragmenty z dużym udziałem tańca, czyli pojawia się tutaj pantomima, muzyka baletowa, dwa opracowania arii, uwertura, a jakże, ale także fragment bardzo znamienny z samej opery, jest to fragment churalny. W operze to moment, kiedy Orfeusz schodzi do Hadesu, chce stamtąd wydobyć ukochaną, ale na drodze staje mu chór demonów, furii. On chce swoim pięknym, żarliwym śpiewem przekonać furie, żeby wpuściły go do świata umarłych, ale one są nieprzejednane, odpowiadają mu no. I tu Orfeusz zaczyna śpiewać coraz bardziej bel canto. Widzimy tu, że Gluck chce zastosować bel canto, ale w roli dramaturgicznej, w sposób uzasadniony, nie żeby się popisać, ale Orfeusz ma przekonać pięknym śpiewem furię, żeby one wpuściły go do Hadesu. I tak też się dzieje. Śladem tej wielkiej sceny z Orfeusza i Eurydyki jest właśnie fragment churalny w opracowaniu na orkiestrę, który usłyszymy tego wieczoru. Myślę, że molowa tonacja i dramatyczny charakter tego fragmentu od razu będą rozpoznawalne i to właśnie ta kluczowa scena samej opery Orfeusz i Eurydyka.
Czyli zapowiada się piękny koncert, co prawda utwory jakby w obrębie jednej epoki, ale całkowita różnorodność i kolor.
To jest jedna epoka, ale bardzo wyraźnie, myślę, możemy dostrzec ścieranie się różnych narodowych stylistyk. Bo zwykło się XIX wiek uznawać za wiek szkół narodowych. Natomiast wyraźnie możemy także zaobserwować to zjawisko w XVIII wieku. Z jednej strony styl wiedeński, z drugiej strony styl francuski, albo też spór Włochów o to, jak ma wyglądać opera. Gust francuski, Mozart, który tutaj troszeczkę musi reformować swoją własną poetykę, żeby skomponować coś dla Francuzów. A Bach londyński, prawda? Też jego kariera w Londynie akurat jest nieprzypadkowa. Istnieje taka koncepcja, że Londyńczycy byli otwarci na nowinki i na nowatorstwo muzyczne. Pewien badacz, profesor Otto Bibas Wiedeńskiego Towarzystwa Muzycznego, zadał kiedyś takie bardzo interesujące pytanie. Dlaczego mówimy o dojrzałych symfoniach londyńskich Haydna, a dlaczego te symfonie nie zostały wydane w Wiedniu? To właśnie dla Londyńczyków Haydn skomponował najbardziej ambitne symfonie, a nie dla Wiednia. On twierdzi, że Wiedeń był bardziej konserwatywny. No i tych pytań co do gustów narodowych w XVIII wieku jest wiele. No wspólnym mianownikiem jest tylko klasycyzm, ale gdy bliżej przyjrzeć się tej muzyce, no to różnic narodowych jest tutaj bardzo wiele.